miasta do miasta.
Średniowiecze, wieki średnie, a może wieki ciemne. Dzisiaj na antenie spróbujemy odczarować nieco ten obraz. Dzisiaj, czyli jak co tydzień, już trzeci tydzień z kolei, program historyczny na antenie Radia Doksa, program zatytułowany Od Piasta do Miasta. Z tej strony mikrofonu Mariusz Piestrak
i Marek Białokur. Witamy Państwa.
O średniowieczu można rozmawiać z bardzo wieloma badaczami w naszym kraju, ale dzisiejszy nasz gość, dzisiejsza nasza główna bohaterka to wybitna specjalistka, jeśli chodzi o średniowiecze nie tylko w Opolu, ale na całym Śląsku. No chyba nie bez kozery mogę powiedzieć, że najlepsza osoba, którą możemy gościć w studiu, żeby porozmawiać o średniowiecznym Opolu.
Bez wątpienia tak. Pani profesor, doktor habilitowana Anna Pobuk-Lenartowicz. Witamy serdecznie.
Witam.
Pani profesor Anna Pobuk-Lenartowicz to wieloletni dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, ale to również prezes Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i również wiceprezes Zarządu Głównego tejże właśnie organizacji. Ale zanim przejdziemy do rozmowy z panią profesor, to już tradycyjnie chcielibyśmy rozpocząć od krótkiego kalendarium i przypomnienia tego, co wydarzyło się 20 września. Otóż 497 lat temu, 20 września 1519 roku, portugalski żeglarz Ferdynand Magellan wypłynął z hiszpańskiego portu Saint-Clair de Bernameda w pierwszą w historii wyprawę dookoła świata. On sam wprawdzie nie dopłynął, ale część członków jego wyprawy tak. 98 lat temu, 20 września 1918 roku, w trakcie słuchania spowiedzi na ciele ojca Pio po raz pierwszy pojawiły się stygmaty. 5 krwawiących ran w miejscach ran Jezusa Chrystusa zadanych mu podczas ukrzyżowania. 96 lat temu, 20 września 1920 roku, rozpoczęła się druga bitwa, najważniejsza bitwa wojny polsko-bolszewickiej, bitwa stoczona nad Niemnem. 74 lata temu, 20 września 1942 roku, utworzono Narodowe Siły Zbrojne, polską konspiracyjną wojskową organizację obozu narodowego, która działała w latach 1942-1947. 16 lat temu, 20 września 2001 roku, w przemówieniu w Kongresie Stanów Zjednoczonych prezydent George W. Bush ogłosił wojnę z terroryzmem. Była to konsekwencja zamachów z 11 września tegoż samego roku. I wreszcie 20 lat temu, 20 września 1996 roku, w Warszawie odbył się koncert Michaela Jacksona w ramach trasy koncertowej High Story. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego o tym mówimy. Otóż dokładnie pod takim samym tytułem studenci Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego od lat wydają popularne czasopismo historyczne. A teraz Mariusz.
Ja dwie informacje w odniesieniu do tego, o czym mówiliśmy w naszej audycji dwa tygodnie temu. Wtedy poruszaliśmy temat kampanii wrześniowej, a więc dwa wydarzenia związane z 20 września. To właśnie 20 września 1939 roku rozpoczęła się obrona Grodna, obrona przed nacierającą Armią Czerwoną. Również 20 września rozpoczęła się obrona Helu, a więc ta bohaterska obrona, która zakończyła się, przypomnijmy, dopiero 2 października kapitulacją polskiej załogi. I dwie, albo nawet trzy informacje z nieco innych rejonów świata, żebyśmy nie byli tacy europocentryczni. 1644 rok, cesarz Shunzi przeniósł stolicę Chin z Shenyang do Pekinu, a więc od 1644 roku możemy mówić o stolicy Chin w tym mieście. Natomiast w 1946 roku rozpoczął się pierwszy festiwal filmowy w Cannes. To informacja dla wszystkich filmoholików.
Uf. A czy ja też mogę coś dodać?
Oczywiście.
Bo powiem szczerze, że jestem bardzo zawiedziona, że nie zaczęliśmy od informacji z Opola. 20 września zmarł książę opolski Bolesław III. To jest młodszy brat Władysława Opolczyka, który doczekał się swojego sarkofagu w kaplicy piastowskiej w Opolu. To jest ten, który jest pochowany razem z małżonką Anną. Także dzisiaj mamy też rocznicę śmierci jednego z wybitniejszych władców opolskich. Mnie się marzy i mam nadzieję, że mniej więcej za rok o tej porze będzie już taka możliwość, że wszystkie tego typu kalendaria we wszystkich mediach opolskich od 1 stycznia do 31 grudnia będziemy zaczynać informacją, co się zdarzyło w tym czasie w Opolu. Zresztą Polskie Towarzystwo Historyczne opracowuje tego typu kalendarium w ramach właśnie grantu związanego z jubileuszem 800-lecia miasta. Bo tego mi zawsze brakuje. Ja też codziennie otwieram opolskie gazety i też widzę, zdarzyło się i dlaczego nie ma zdarzyło się w Opolu. Miałam nadzieję, że dzisiaj też usłyszę najpierw o tym, że na przykład umarł jeden z wybitniejszych książąt opolskich.
I teraz już Państwo wiecie, dlaczego zaprosiliśmy panią profesor Annę Pabuk-Lenartowicz.
No tak, od razu pani profesor może się tutaj popisać swoją wiedzą, bo ja tutaj nie będę niczego ukrywał. Ja te moje trzy daty wcześniej przygotowałem, natomiast pani profesor oczywiście tą datę wyciągnęła prosto z pamięci. I to też świadczy oczywiście o jakości naszego dzisiejszego gościa.
Nie, mówią, że z głowy, czyli z niczego.
Ale ilość ludzi chciałoby mieć taką głowę?
Ja dzisiejszą audycję nie bez przyczyny rozpocząłem od wspomnienia o wiekach średnich, o wiekach ciemnych. Sam pamiętam z historii w szkole podstawowej, że to był ten czas, kiedy niektórzy nauczyciele próbowali mówić o średniowieczu, o wiekach średnich, jako o tym wcale nie najmniej ciekawym okresie w historii świata. Natomiast jeszcze wciąż wielu uważało, że ten okres, no prawie 1000 lat w historii świata, to jest absolutnie rzecz, którą można przemilczeć. Niespecjalnie wiele się wtedy wydarzyło, niespecjalnie wiele z tych czasów po dzień dzisiejszy nam pozostało i warto mówić o innych okresach, natomiast nie o wiekach średnich. Pani profesor jest specjalistką od średniowiecza, a ja chciałam zacząć nie typowo o historii opolskiego średniowiecza, a bardziej od takiej strony, jak dzisiaj historyk pracuje na źródłach, których przecież mamy bardzo, bardzo niewiele. Skąd dzisiaj czerpiemy informacje na przykład o średniowiecznym Opolu? Od czasu do czasu pozyskujemy różnego rodzaju informacje z mediów na przykład, że zmienia się trochę punkt widzenia związany z jakimś wydarzeniem, z jakąś datą, bo mamy jakieś nowe fakty, ale skąd te fakty?
Ja zanim odpowiem na to pytanie, to wróciłabym jednak do tej pierwszej myśli. Ja bym powiedziała tak, że to negatywne postrzeganie średniowiecza to nie jest tylko spuścizna po czasach PRL-u i po czasach komuny, prawda? Wiadomo, że w tamtym okresie zrobiono wszystko, żeby zohydzić ten okres w dziejach nie tylko Polski, ale to wynikało chociażby z tego powodu, że tam dużą rolę odgrywał Kościół i rzeczywiście zasługi Kościoła dla rozwoju społeczeństw w tym czasie były olbrzymie, więc jeżeli występowało się przeciwko Kościołowi, to tym samym także deprecjonowało się chociażby właśnie te czasy, w których ten Kościół tę rolę wielką odgrywał. Ale ten negatywny stosunek do średniowiecza, on już sięga czasów renesansu. Tak naprawdę ci ludzie, którzy tworzyli tę nową epokę, to odrodzenie, to oni jakby chcieli jak najbardziej kontestować wszystko to, tak, co było wcześniej, zachłyśnięci oczywiście starożytnością, prawda? No i zresztą to wtedy pojawiła się sama nazwa, prawda? To były te wieki średnie między starożytnością i wiekami nowymi, prawda? Więc rzeczywiście to było coś, co było pośrodku. No i ta fascynacja tą starożytnością spowodowała, że jednak to średniowiecze bardzo jakoś tak negatywnie było postrzegane. I my właściwie w spadku to negatywne postrzeganie średniowiecza także w czasach oświecenia przejęliśmy, a swoją rolę, tak jak powiedziałam, spełniła tutaj, czy spełniły czasy komuny. Ja już obawiałam się, że pan powie, że nauczyciele w ogóle deprecjonowali tę epokę i chciałam powiedzieć, że no to miał pan pecha do złych nauczycieli historii, ale okazuje się, że wcale tak źle nie było. Natomiast jeżeli chodzi o te źródła, to oczywiście w przypadku średniowiecza wielu z nas się pyta, czy my mamy jeszcze coś do roboty, prawda?
No właśnie. Czy to jest bardziej archeologia,
prawda jest taka, nie. Prawda jest taka rzeczywiście, że jeżeli chodzi o te początki państwa polskiego, jeżeli popatrzymy na historię Polski, prawda? Więc jeżeli chodzi o początki państwa polskiego, to tak naprawdę przyszłość należy tylko i wyłącznie do archeologii i do rozwoju technik różnego rodzaju, które pozwalają nam bardziej precyzować chronologię, czy tę datację zabytków bliżej określić. Ja mówię to wprost także moim studentom, być może oni są rozczarowani, ale powtórzyłam to także z okazji obchodzącego w tym roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Metryki chrztu Mieszka nie znajdziemy. Znaczy metryki w cudzysłowie, bo oczywiście wiemy, że nie było ksiąg metrykalnych w tym czasie w ogóle.
Ale chrzcielnice.
Ale chrzcielnice były, natomiast dokumentu potwierdzającego chrzest Mieszka, czy też dokumentów fundacyjnych najstarszych klasztorów polskich, czy chociażby nawet dokumentu lokacyjnego dla miasta Opola nie znajdziemy, bo ich po prostu nie było. bo nie było na przykład potrzeby takiego wydawania, albo nie było odpowiedniego personelu, które mogłyby taki dokument przygotować. Czy to oznacza, że nasza wiedza o najstarszych dziejach Polski właściwie jest niezmienna i nie ulega jakby korektom w stosunku do tego, co mówiono jeszcze w XIX, czy w pierwszej połowie, czy w drugiej połowie XX wieku? Nie. Co chwilę coś nowego się pojawia. My właściwie na bieżąco korygujemy nasze informacje. Właśnie po pierwsze w sukurs przychodzi archeologia, ale zwłaszcza też te techniki, nowoczesne techniki badawcze, które potrafią określić, prawda, że jeżeli znany, pracujący przez wiele lat w Opolu na Uniwersytecie Opolskim, pan profesor Sławomir Moździoch, prawda, jeżeli on znalazł deskę na Ostrowie Tumskim i archeologia, czy tam powiedzmy sobie te wspomagające nauki potrafiły mu powiedzieć, że jest to deska z drzewa, które zostało wycięte między październikiem 1034 roku, a kwietniem 1035 roku, to jest rzecz zupełnie nieprawdopodobna. Jeżeli znaleziono tutaj na Ostrówku ślady zwęglonych jakichś też desek, czy bali, prawda, beli, i okazuje się, że zostały one spalone w 985 roku. Dokładnie analiza węgla C14 pokazuje, czyli tego radioaktywnego węgla, że zostały one spalone w 985 roku. Notabene ślady takich samych desek datowane na ten sam czas znaleźli archeolodzy w Głogowie i we Wrocławiu. Co to oznacza? To oznacza, że my dzisiaj wiemy, że Mieszko zajął Śląsk w 985 roku, a nie, jak się do tej pory mówiło, około roku 990, czyli bezpośrednio przed samą swoją śmiercią. Dzisiaj, jeżeli mi student powie, że zajął Śląsk w 990, to ja go od razu poprawię, prawda? Dlatego, że ten dowód archeologiczny pokazuje, że to był najazd na Śląsk, te grody plemienne zostały zniszczone i ślady po tych zniszczonych grodach plemiennych to są właśnie te spalone deski, które o 5 lat wcześniej, prawda? I to się zresztą pokrywa z dodatkowymi informacjami, że był zjazd Magdeburgu, że trzeba było złożyć hołd, prawda, lenny i tak dalej, prawda? Więc to samo dotyczy chociażby tych słynnych mistrz chrzcielnych. Ja miałam okazję jakieś 3 tygodnie temu być w Wiślicy. No i oczywiście tam jest ta słynna misa chrzcielna, którą datowano w latach 60., bo w 1966 z okazji tysiąclecia chrztu oczywiście te badania tam były prowadzone. Wtedy ją datowano, no tak właśnie nawet na czasy wielkomorawskie, czyli świętego Metodego, może nawet lata 80., prawda, czy tam trzecią ćwierć IX wieku. Dzisiaj już wiemy, że po pierwsze to nie jest nawet misa chrzcielna, tylko coś w rodzaju betoniarki do zaprawy murarskiej, a po drugie, że jest przynajmniej o 100 lat późniejsza, prawda? No oczywiście z punktu widzenia Wiślicy i z punktu widzenia naszych wyobrażeń o przyjęciu chrześcijaństwa akurat w tym miejscu, to może nie jest dobra wiadomość, ale to nie ma znaczenia, bo my na pewno jesteśmy przekonani, że na przykład ten książę siedzący na Wiśle, który urągał chrześcijanom, że on został ochrzczony. A czy on akurat został ochrzczony w tym czy w innym miejscu, to powiedzmy sobie nie jest aż tak bardzo istotne. Także to, jeżeli chodzi o te początki państwa polskiego. To samo na przykład mamy z Kaliszem, prawda? W tej chwili profesor Buko, jeden z najwybitniejszych polskich archeologów w swojej archeologii Polski, napisał, że kolebką państwa Polan był Kalisz. I on to udowodnił oczywiście na podstawie różnorakich badań prowadzonych na terenie Wielkopolski. Prawda? Tak samo bardzo pięknie był taki program badawczy prowadzony już przez nieżyjącą panią profesor Zofię Kurnatowską, która odtworzyła etapy rozwoju państwa polańskiego. Bardzo ściśle, prawda? Bardzo dokładnie. I w tym momencie rzeczywiście ta nasza wiedza o tym, co się działo jeszcze zanim Mieszko I pojawił się w źródłach historiograficznych, jest coraz większa. Bardzo dobre też opracowania na przykład dotyczące Połabia, kiedy okazuje się, że związki książąt połabskich z państwem polskim, z państwem polańskim, czyli prawdopodobnie jeszcze z ojcem Mieszka, jakkolwiek by on miał nie na imię, datują się już na rok 920 1928. My nie wiemy, jak miał na imię ojciec Mieszka, bo tu jest spór, czy te imiona, które się pojawiają, to są imiona mityczne, dynastyczne, czy jakieś inne, prawda? Natomiast my już wiemy, że tam interesy polskie na terenie państwa Stodoran, że one już były reprezentowane w momencie, kiedy Henryk Ptasznik rozpoczął wojnę na Połabiu, prawda? I że polańscy władcy przyszli w sukurs z pomocą właśnie księżętom połabskim. I potem ta cała jakby tradycja tych związków połabsko-polańskich bardzo silna.
I to wszystko archeologia pozwala zweryfikować i tą datację.
Z dodatkowymi informacjami ze źródeł zachodnich. Mhm. To dotyczy oczywiście tych początków, bo jeżeli chodzi o późniejsze czasy, to tych źródeł jest coraz więcej. I my dla Śląska na przykład jesteśmy w idealnej sytuacji, dlatego że my mamy naprawdę mnóstwo źródeł kompletnie średniowiecznych, nieruszonych. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że w 40, mniej więcej od 43 roku, właściwie od przegranej bitwy pod Stalingradem, Niemcy, no tak się mówi o propagandowych różnych działaniach niemieckich, ale oni też byli racjonalistami i w momencie, kiedy dostali tam, prawda, kiedy przegrali pod Stalingradem, już na tyłach była informacja o ewakuacji i między innymi przygotowywano do ewakuacji archiwa i to archiwum we Wrocławiu od 43 roku było sukcesywnie przygotowywane do ewakuacji, było ewakuowane i w 44 właściwie większość tych archiwaliów zostało z Wrocławia wywieziona. Większość z w ogóle nie wywieziona została daleko, bo się okazało, że zostały zdeponowane w kopalni soli niedaleko Halle na terenie NRD i przeleżały tam 40 kilka lat. I w czasach pierwszej Solidarności do tego wrócono i zażądano jakby zwrotu tych archiwaliów na zasadzie zresztą podstawowej zasady archiwalnej, tak zwanej proweniencji, prawda, że te archiwa, że powinny się znaleźć tam, na tym terenie, na którym były wytworzone. No i niestety stan wojenny przerwał cały ten proces zwracania tych akt. I do tego wrócono dopiero w 86, w 87 roku. Całe wagony przyjeżdżały do Wrocławia. Ja byłam wtedy studentką i po prostu myśmy wszyscy rozładowywali te wagony, ale to naprawdę na bocznicę podjeżdżały całe wagony śląskich dokumentów i one przez następne kilka lat były oczywiście inwentaryzowane, opracowywane, konserwowane, prawda? I tak naprawdę dopiero w tej chwili pomalutku, naprawdę pomalutku są badane. Dlatego, że no, nie ma też aż tak wielu chętnych, to są trudne materiały, ale tak naprawdę 90% tych materiałów źródłowych dotyczących średniowiecznego Śląska leży we Wrocławiu nieopracowanych i można garściami czerpać z nimi informacje.
Czyli nie tylko archeologia, ale również okazuje się, że i dokumenty pisane, które czekają na swoich historyków.
I na naszych też studentów, zawsze im to powtarzam, że to wszystko czeka jakby na nich. Jest co robić.
Czyli można powiedzieć, że jeśli ktoś marzy o karierze historyka, no to historyk mediewista to jest chyba dobry zawód, bo ma
przyszłość
badać w gruncie rzeczy, tak?
Tak zawsze uważałam. Mhm.